Kultury i Sportu. Dzisiejsze spotkanie jest spotkaniem zdalnym. Chciałbym bardzo serdecznie powitać na spotkaniu panią burmistrz, panią naczelnik i panią skarbnik. Nie wiem, kto jeszcze się kryje pod inicjałami, ale te osoby, które widzę, to serdecznie witam i witam państwa radnych. Chciałbym przeczytać porządek dzisiejszego spotkania. Mamy trzy punkty dzisiaj do rozpatrzenia. Analizę projektu budżetu na 2021 rok, opiniowanie materiałów sesyjnych i sprawy różne. Czy ktoś z państwa chciał wnieść uwagi do porządku obrad? Nie widzę, wobec tego będziemy zgodnie z naszym dzisiejszym planem obradować. Punkt pierwszy jest analiza projektu budżetu na 2021 rok. Czy Państwo chcielibyście, żeby pani skarbnik wprowadziła nas do budżetu, jeżeli chodzi o informacje, które otrzymacie?
Ponieważ ja
proponuję tak, żebyście państwo nie na czacie, tylko żebyście podnieśli rękę, kto chciałby, żeby pani skarbnik nas wprowadziła do projektu budżetu na 2021, pan Marcin Radecki. Ja też chciałbym posłuchać troszeczkę, bo trzeba parę razy przeczytać, żeby się w tym budżecie orientować. Z tego panią skarbnik poprosiłbym o wprowadzenie do projektu budżetu na 2021. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, zacznę od najbardziej ogólnych informacji, czyli tych naszych wyliczanek, które składają się nam na budżet, czyli zaplanowana kwota dochodów to 206 142 949 zł i 13 groszy. W tym dochodów bieżących zaplanowano 152 640 378 zł i 13 groszy, dochodów majątkowych 53 502 571 zł. Jeśli chodzi o wydatki, to zamykają się kwotą 221 943 039 zł i 13 groszy. Z czego wydatki bieżące to kwota 151 401 412 zł i 9 groszy. Jeśli chodzi o wydatki majątkowe, to szacowane są na kwotę 70 541 627 zł i 4 grosze. Co daje wynik budżetu, czyli różnicę między dochodami a wydatkami w kwocie 15 800 000 i 90 zł. Zaplanowano również, żeby zamknąć, zrównoważyć budżet, 10 milionów obligacji. Tu od razu rozszerzę po analizie z panem burmistrzem i taka uchwała też państwu będzie w grudniu przedstawiona. Postaramy się w tym roku nie wyemitować tych zaplanowanych 10 milionów obligacji, dzięki czemu unikniemy zwiększenia zadłużenia. Natomiast przesuniemy emisję tych obligacji na rok przyszły. Pewne zadania, jak na przykład cechownia, przesunęły się na rok przyszły. Wkład własny również miał być finansowany z obligacjami, więc jakby to nie jest kolejne 10 milionów, tak, tylko to jest przesunięte z roku 2020 na 2021 formalnie. Stanie się to na sesji grudniowej, bo sesja, którą mamy za dwa dni zaplanowaną, to będzie sesja typowo zabezpieczenie środków już do końca roku w placówkach oświatowych. Pozostała kwota przychodów to kwota 7 881 423 zł. Są to środki, które otrzymaliśmy już w tym roku. Pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Będą przeznaczone na dzień dzisiejszy. Są przeznaczone na finansowanie budowy obwodnicy ulicy Piłsudskiego oraz wkład własny na koszty niekwalifikowane do naszej inwestycji ATR-y punkty przesiadkowe. NZPK oszacował, my otrzymaliśmy tych środków ponad 8,5 miliona, natomiast jakaś tam część już w tym roku zostanie spożytkowana. Są to środki, które są do wykorzystania w trakcie trzech lat, czyli 2020, 2021 i 2022. Tak jak mówię, na dzień dzisiejszy są wytypowane dwa zadania do sfinansowania, a ewentualne, jeżeli będą oszczędności na przetargu na obwodnicy Piłsudskiego, to pewnie ta część środków będzie przeznaczona, pozostała część środków będzie przeznaczona na jakąś inną inwestycję, bo to jest warunek, że musi być to przeznaczone na inwestycje. Jeśli chodzi o rozchody budżetu, to jest kwota 2 081 333 zł. Z takich istotnych informacji, których ja ciągle zawsze Państwu powtarzam, to w przyszłorocznym budżecie jest zaplanowana nadwyżka operacyjna, czyli dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o kwotę 1 238 966 zł i 4 grosze. Z pozostałych informacji to chciałbym powiedzieć, że kwota dochodów jak co roku jest ustalana w oparciu zarówno o pisma z ministerstwa, pisma od wojewody o wysokości dotacji, o wysokości subwencji z ministerstwa, o planowanych udziałach w podatku dochodowym. Kwoty podatku od nieruchomości są jakby już oszacowane na podstawie stawek, które proponowane są do przyjęcia o 3,9% wyższe w stosunku do roku 2020, co jest zgodne z obwieszczeniem ministra finansów również. Tam jeszcze zauważyć też, że dochody majątkowe poza dotacjami są wsparte dochodami ze sprzedaży mienia na przyszły rok. Planowana kwota z tego tytułu to 16 644 983 zł i 61 groszy. Z takich jeszcze ważnych informacji to już w objaśnieniach, ja sobie pozwolę tutaj troszkę poszeleścić kartkami, żeby Państwu jeszcze... No oczywiście w objaśnieniach jest całe zestawienie planowanych do sprzedaży nieruchomości, jak co roku Regionalna Izba Obrachunkowa, pomimo iż rokrocznie wykonujemy te zaplanowane dochody w 100%, a nawet ponad 100%, czego przykładem jest nawet 3 kwartały tego roku, gdzie mamy już milion ponad więcej wykonanych dochodów od planowanych. Jeśli chodzi o... Patrzę, jakie inwestycje, to gro tych inwestycji to są właśnie inwestycje, które się zaczęły bądź są kontynuowane i to są zadania finansowane środkami unijnymi, aktywizacja gospodarcza terenu KWK Saturn, cechownia, ja tak potocznie będę może mówić, końcówka, będziemy kończyć inwestycje zintegrowane punkty przesiadkowe ATR, tak faktycznie rozpocznie się inwestycja poprawa efektywności energetycznej hali widowiskowo-sportowej, będzie ta główna część budowlana, w przyszłym roku wykonana również budowa ulicy Scheiblera i likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych. To są zadania, które już tam gdzieś tam się nam przewijają i są już w przyszłorocznym budżecie, na pewno zostaną już zakończone, przeprowadzone i zakończone. Natomiast wiadomo, że my mamy jeszcze kilka zadań takich wieloletnich, zaplanowanych jak zwykle w wieloletniej prognozie finansowej i tu chciałabym zwrócić uwagę, że są tam środki na przebudowę otwartego basenu z zagospodarowaniem terenu i budową zaplecza. Jak Państwo wiecie, inwestycje wykonują wodociągi, a my generalnie będziemy ich wspierać poprzez pomoc w spłacie zaciągniętej pożyczki rewitalizacyjnej i kredytu inwestycyjnego. Poza tym będziemy kontynuować inwestycje, remonty, budowa dróg, chodników, parkingów, zakupy nieruchomości, doposażenie szkół i przedszkoli, to taka znaczna kwota 1,5 miliona złotych. Jakie inwestycje z tego będą przeprowadzone, to już będzie jakby po nowym roku już Pan Burmistrz zaproponuje, pewnie po konsultacji również z Państwem, co będzie w pierwszej kolejności wymagało przeprowadzenia. Planowane jest 300 tysięcy na dofinansowanie służby zdrowia, czyli dotacje dla szpitala, 300 tysięcy na wykonanie parku zabaw w Prochowni i remont stadionu CKS, kontynuacja 2 miliony, jest taka też propozycja. Również Są zadania roczne na rok 2021 inwestycyjne zaproponowane, to są odszkodowania, tutaj to za bardzo wyboru nie mamy, bo jeżeli chcemy kontynuować inwestycje drogowe, to niestety musimy ponieść też takie koszty wykupów tych odszkodowań za przejęte nieruchomości, to jest 5 000 zł. Drobne kwoty, dokumentacja projektowa Grodziecka 15 tysięcy, część majątkowa składki na komunikację ZTM 4 181 zł, dotacja dla powiatu na zadania w zakresie dróg powiatowych 2 miliony zł, klimatyzacja archiwum Urzędu Miasta 20 tysięcy, UTM do serwerowni budynku MOW 20 tysięcy, dotacja, i tutaj ja już od razu powiem, dotacja jest wpisana dla powiatu na zakup samochodu dla PSP, tu się wkradła pewna nieścisłość i będzie autopoprawka na sesji, już na poprzedniej komisji z panem burmistrzem już to było ustalone, chodziło o dotację do samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej, taka autopoprawka wpłynęła, bo również Państwowa Straż Pożarna wystąpiła do nas o dofinansowanie samochodu. Jednak jakby intencją tutaj było dofinansowanie zakupu dla samochodu Ochotniczej Straży Pożarnej. Również mamy taką rezerwę inwestycyjną 800 tysięcy złotych. Jest to taka zastąpi nam ten budżet obywatelski, który w tamtym roku gdzieś był też w rezerwie. Regionalna Izba Obrachunkowa kazała nam to z rezerwy wyrzucić, ponieważ to już powinno być zadanie wybrane i już powinno się znaleźć w klasyfikacji. W styczniowej uchwale robiliśmy korekty. Natomiast jak Państwo wiecie, w połowie mniej więcej roku zrezygnowaliśmy z budżetu obywatelskiego i będzie tutaj, wiem, że na którejś komisji już było dyskutowane, jakaś forma zastępcza takich wydatków, na które mieszkańcy mogliby sami głosować, sami zadecydować, jakie wydatki będą poniesione w ramach inwestycji. Również zaplanowane jest dofinansowanie zmiany ogrzewania, jak co roku. W przyszłym roku wymiana pieców będzie dofinansowana w kwocie 300 tysięcy złotych. Oraz planujemy również zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej. Prawdopodobnie będzie samochód elektryczny, gdyż wchodzą jakieś tam obostrzenia dotyczące ilości posiadanych przez jednostki samochodów elektrycznych procentowo w stosunku do wszystkich. Ja myślę, że to tyle, jeśli chodzi o budżet. Wiadomo, że wieloletnia prognoza finansowa w roku 2020 to są praktycznie przepisane te kwoty, które mamy w projekcie budżetu. Na kolejne lata, tak jak w objaśnieniach do wieloletniej prognozy, są pewne ustalone jakieś stawki procentowe wzrostu dochodów, wzrostu wydatków i sformułowane są również kwoty przychodów, rozchodów. Właściwie rozchody to wynikają już z zawartych umów. I tak jak już mówiłam, w rozchodach też nic się nie zmieni, gdyż tak jak zadeklarowaliśmy w projekcie budżetu, obligacje przesuniemy po prostu ich emisję, natomiast nie będziemy zmieniać kwot i lat wykupu tych obligacji, dlatego też rozchody się nie będą zmieniać. Jak Państwo widzicie w kolejnych kolumnach, spełniamy wskaźniki. Prognoza jest do 2035 roku, gdyż do tego roku są zaplanowane wykupy obligacji, które już były bądź będą w 2021 roku uruchamiane. Ja myślę, że to tak skrótowo tyle. Jeśli Państwo mają jakieś pytania, to poproszę.
Dziękuję Pani Skarbnik. Ja bym proponował, żebyśmy otwarli dyskusję w punkcie pierwszym, czyli analiza budżetu. Jeżeli ktoś chciałby zgłosić się do dyskusji, do zapytania, proszę o uniesienie ręki i będę kolejno udzielał Państwu głosu. Dobrze, nie widzę chętnych do dyskusji, wobec tego chciałbym zadać po pierwsze pytanie. Otrzymaliśmy maila tuż przed czwartą. Czy Pani Skarbnik, zmiany tam są w UPI? Czy może nam Pani Skarbnik powiedzieć, co się zmieniło od wcześniejszego w UPI, jeżeli chodzi o informację? Dostaliśmy na to poprawkę. WPI.
Dostaliście Państwo uchwały na sesję środową, czyli te bieżące uchwały. Uchwały tak. Zmian w budżecie na 2020 rok i zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy tej bieżącej. Aha. Nie do projektu, nie jest to związane z projektem, tylko to jest bieżąca zmiana budżetu.
Dobra. Jeszcze raz pytam, bo chciałbym zadawać też pytania do budżetu 2021. Kto chciałby zabrać głos? Dobrze, ja spytam. Pierwsze pytanie kieruję do pani burmistrz Zawiły albo do pani naczelnik. Chciałbym się odnieść do trzech składowych naszej komisji. Rozpocznę od edukacji. Chciałbym się spytać, jak zaplanowaliśmy środki globalnie, jeżeli chodzi o dochody i wydatki w przyszłym roku. Czy tych środków nam wystarczy zaplanowanych, żeby nie było sytuacji, bo nie powiem, że nie było to specjalnie miłe, jak inni pracownicy z innych, powiedzmy, jednostek mówili o tym, że muszą oszczędzać, dlatego że brakuje nam do edukacji. I nie jest to sympatyczne z naszego punktu widzenia jako edukacji, że brakuje nam środków. Poprosiłbym o odpowiedź, jaka jest kwota zaplanowana, czy ona wystarczy.
Pani naczelnik odpowie.
Proszę pani naczelnik.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, mam takie informacje. Na ten moment budżet na 2021 rok jest zaplanowany w kwocie, mówimy o placówkach oświatowych, na 36 130 649 zł i 84 grosze. Taką mam informację. Natomiast jeżeli chodzi o plan, taki, jakie złożyły placówki oświatowe, było to 45 775 274,26. Więc różnica jest na poziomie 9 600 000. Z tego 1 600 000 jest jak gdyby na inwestycje i remonty zaplanowane w budżecie wydziałowym. Więc różnica jest w tym, co zaplanowały placówki, a w tym, co mogliśmy im na ten moment dać, to jest 8 milionów.
Czyli rozbieżność tym, co jest w budżecie, a tym, co my potrzebujemy, to jest na poziomie 8 milionów, tak?
Oczywiście, powiem tak, to jest to, co zaproponowały placówki. Trzeba mieć też to na uwadze, że często te plany, jak sama nazwa wskazuje, są tylko planami, więc czasami są planowane z tak zwaną górką. Natomiast tak jak mówię, tutaj po konsultacji też z panią skarbnik, nasze możliwości na ten moment są na takim poziomie.
A jeszcze chciałem dopytać w związku, powiedzmy, z planowanymi środkami, czy są jakby rozdzielone środki na tak zwane płace i ewentualnie inne potrzeby, które są na placówkach oświatowych. Panie Maciejku, znaczy to podział, mówimy o tych 45 milionach. Czy jest tam wydzielone, ile tak naprawdę musimy wydać z punktu chociażby samych płac?
Powiem tak, na ten moment z tych wyliczeń, które są mi dostępne, w planach na świadczenia płacowe, czyli płace, to jest 22 miliony, my mamy zapewnione 16 milionów 600. Mówię o szkołach. Natomiast jeżeli chodzi o przedszkolach, było planowane 10 milionów, mamy 7 milionów 800. Przy stołówkach i przy świetlicach również mamy tutaj paragrafy płacowe. Przy stołówkach mamy w planie 1 600 000 i mamy 1 600 000 zabezpieczone. Na świetlicach dokładnie to samo, 1 586 000 i tyleż samo zostało na jak gdyby nic nie zostało tutaj zdjęte.
A proszę Pani, gdyby Pani wspomniała całe klasę, te, które zostały zaplanowane przez jednostki, to, co znalazło się w budżecie, to jaka jest różnica?
Ojejku, powiem tak, nie mam tego policzonego, musiałabym wziąć kalkulator i na szybko przeliczyć same płace, bo mam wszystko razem, że tak powiem. Także jakby mi pan przewodniczący dał chwilę, to zaraz...
Dobrze, oczywiście. Poprosiłbym, żebyśmy po prostu mieli świadomość, bo w ciągu roku się te pieniądze koryguje z punktu widzenia środków, które wpływają dodatkowo do gminy. I zwykle, tak jak w tym roku, ten budżet między środkami administracji a wykorzystywanymi do końca 2020 roku nam się zbilansuje na zero. Tak, pani burmistrz? Widzę pana Marcina Gadeckiego, udzielę zaraz głosu.
Jeżeli chodzi o płacę, to jeszcze w grudniu 1,5 miliona do płac na płacę kilku roku. Tutaj wnikam, że pan serwis powiedzieć, bo to wszelkie robię od nich pieniądze.
Ja nie słyszałem. Ja przeproszę. Nie słyszałem.
Halo?
Pani naczelnik, mogę poprosić o mikrofonu? Dobrze, pani naczelnik wyłączyła. Pani burmistrz, proszę jeszcze raz.
My myślę, że ona jeszcze w grudniu dołożymy do płac pracowników oświaty.
Czyli...
Tak, pani skarbnik? Panią skarbnik, proszę o głos.
No tak jak dzisiaj w uchwale pani burmistrz jest 1 300 000 na sesję i jeszcze w ramach budżetu Wydziału Edukacji tam będą jakieś przesunięcia i zabezpieczenie środków. Dla mnie to, no ja chciałabym się może odnieść do słów pani naczelnik, bo ja mam troszkę inne kwoty, jeśli chodzi o oświatę, bo ja mam na oświatę blisko 38 400, że jest zaplanowane w przyszłorocznym budżecie. Natomiast tak jak i w tym roku, na początku mówiliśmy państwu, że jednostki oświata złożyła plany finansowe i będą braki na kwotę 11 milionów, bo tak planowały sobie szkoły finalnie, tak od września właściwie brakuje 4 miliony z hakiem, więc to te plany, które sobie robią szkoły, pamiętajcie państwo, zawierają też że tak powiem, takie chęci remontowe, czyli kwoty na znaczne remonty, bo tutaj było kilkaset tysięcy również na remonty zaplanowane, czy inwestycje. Natomiast no, finalnie wydatków bieżących myślę, że nie będzie to tak słaby rok jak ten rok 2020. Tutaj jednak subwencja, która nam wzrosła o 300 tysięcy tak naprawdę rok do roku, a w tej chwili wzrośnie, przynajmniej według ministerstwa, wzrośnie nam około 600-700 tysięcy. To już jest troszkę kwota wyższa. Natomiast ja sobie pozwoliłam zrobić takie tylko wyliczenie w stosunku do tego, co my mamy zaplanowane w budżecie, jeśli chodzi o szkoły, znaczy o szkoły podstawowe i wydatki na szkoły podstawowe, na oświatę, na poziomie szkół podstawowych, to subwencja oraz, żeby nie zaciemniać i żeby nie przebarwiać też, i zaplanowane odpłatności za żywienie, to jest kwota łącznie niecałe 19 milionów złotych. Wydatków na dzień dzisiejszy zaplanowanych mamy blisko 27 milionów 800, jeśli chodzi o całą oświatę, czyli te dochody pokrywają nam raptem 68% naszego zapotrzebowania, jeśli chodzi o wydatki. Jeśli chodzi o przedszkola, to dotacja przedszkolna to kwota 903 tysiące złotych. Zaplanowane są wpłaty za żywienie 1 370 000 niecałe oraz zakorzystanie z przedszkoli to około 360 tysięcy, łącznie jakby przychodów, dochodów z tytułu jakby na zabezpieczenie wydatków, jeśli chodzi o przedszkola, mamy 2 841 złotych, natomiast wydatków mamy blisko 12 milionów, co od razu muszę powiedzieć, że to jest tylko 21,94% mamy pokrycia jakby w dochodach. I tak, do oświaty, jeśli chodzi o poziom podstawowy, dokładamy niespełna 9 milionów ze środków własnych i do przedszkoli 9 milionów 300 również z własnych środków, czyli z tych dochodów, które napływają, podatek od nieruchomości i inne podatki. A tak woli uzupełnić.
No, dziękuję. Pan Marcin Gadecki, a jeszcze mam pytania, później pani Marcinkowska. Proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja mam pytanie właśnie do Pani Naczelnik i do Pani Skarbnik, bo Pani Naczelnik tu przekazała nam informację, że kwota właśnie budżetu to jest 36 milionów z kawałkiem, Pani Skarbnik mówi 38, natomiast w projekcie przygotowanym w budżecie, którym otrzymaliśmy, jest 39 589 934 018 groszy. Proszę mi powiedzieć, skąd te różnice właśnie wynikają, o tym, o czym Państwo mówili.
A tak skrótowo, panie radny.
Bo to jest, jeśli stan finansowy, który przygotowali dyrektorzy, ta kwota wynosiła 45 milionów. Oczywiście tam jest lista życzeń, które uwzględniają dyrektorzy i które chcieliby, aby można było w przyszłym roku budżetowym realizować, począwszy od wydatków majątkowych przez inne również wydatki. I to jest ta kwota maksymalna, którą potrzebowali, która byłaby potrzebna, aby spełnić wszystkie oczekiwania dyrektorów. Natomiast tu jest ta rozbieżność między naraz 36, 38, a 39,500. Jeśli ta kwota, przyjmijmy nawet co pani skarbnik mówiła, 38, no to już brakuje tylko tych 6 milionów, a nie od 36 brakuje nam 9 milionów.
Ja tylko uzupełnię, panie Marcinie, bo pan podał kwoty z samego rozdziału 801 oświata i wychowanie, ale jeszcze wydatki są schowane w rozdziale 854.1, to są świetlice szkolne i to jest kwota 1 662 000, czyli do tych kwot, które pan powiedział 39 580, jest jeszcze 1 662 000 na świetlice. Natomiast w tej kwocie 39, jak pan zauważył, jest też te zaplanowane 1,5 miliona środków na inwestycje, które jakby nie zostały bezpośrednio przypisane na placówki oświatowe, tylko póki co będą w planie finansowym Wydziału Edukacji i Polityki Społecznej i po analizie już na konkretne inwestycje będą przekazywane do budżetów poszczególnych placówek oświatowych. Także jest taka w cudzysłowie rezerwa też na te zadania inwestycyjne, które zgłaszały szkoły.
Pan Marcin Gadecki.
Ja dziękuję bardzo. Ja z tego powodu właśnie się cieszę, bo rozmawialiśmy wielokrotnie z burmistrzem i burmistrz też informował nas, że w przyszłym budżecie będą środki zaangażowane na inwestycje w oświacie i bardzo się cieszę, że to pan jest kultura regiona. Zapisane jest oczywiście wieloletniej prognozie finansowej na rok 2021. Także z tego powodu bardzo się cieszę, bo to byłby bardzo duży zastrzyk finansowy odnośnie inwestycji w naszą oświatę, inwestycji tych majątkowych. Tu dziękuję pani skarbnik, czyli te 39 milionów, jak dodamy jeszcze ten 1 400 000, to już mamy 41 milionów, to byłaby łączna kwota budżetu na oświatę. Dziękuję bardzo pani skarbnik.
Poproszę pani radna Marcinkowska.
Ja mam takie pytanie pewnie do pani skarbnik. Jak wyglądają w przyszłorocznym budżecie, jak wygląda budżet jednostek kultury? Jak wyglądało to zapotrzebowanie tych jednostek kultury, bo tam dyrektorzy na pewno złożyli budżety? Ile im obcięto i jak to będzie wyglądało? I czy pracownicy jednostek kultury mogą liczyć na podwyżki, bo niestety ta kultura jest bardzo poszkodowana. Nie ma ani nagród, ani że my nie mamy 13, już nie pamiętam od jakiego czasu, więc po prostu zostajemy z tą byłą pensją, natomiast swoje zadania myślę wykonujemy tak jak do tej pory, poza tym, że jest ten bez udziału publiczności, bez, no czasem te biblioteki są zamknięte, natomiast ludzie cały czas pracują. Czy to będzie jakoś uwzględnione, czy te podwyżki są uwzględnione w tym budżecie przyszłorocznym?
Szanowna Pani Radna, powiem skrótowo. Założenia do przyszłorocznego budżetu były takie, że budżety jednostek, wszystkich jednostek, poza takimi elementami, na które wpływu nie mamy, czyli na przykład dotacja do ZTM-u czy do GZM-u, to takie wydatki, które my mamy jakby i sztywne, czyli na przykład wynikają nam z zawartych umów kredytowych i tak dalej, to założenie było takie, że budżety wzrastają bieżące jedynie o 3% poza budżetem oświaty, na który są, który jakby rok do roku, jak mam przed sobą takie zestawienie, jak był tegoroczny budżet uchwalany, to na oświatę było przeznaczonych około 32 miliony 600 i teraz uzupełniamy te kwoty do kwoty o kwotę około ponad 4 miliony złotych, tak żeby uzupełnić te oświatowe braki, to w tym roku założenie jest takie, że wszystkie jednostki otrzymują tylko możliwość zwiększenia budżetów i tak jest też, jeśli chodzi o instytucje kultury, o 3%, natomiast pozostała cała pula idzie jakby do budżetów placówek oświatowych i przedszkoli po to właśnie, żeby uniknąć takiej sytuacji, jak była w tym roku, że co miesiąc musimy gdzieś tam poszukiwać tych środków na oświatę. Także tylko tyle mogę powiedzieć, że dotacja dla bibliotek i dotacja dla muzeum zwiększyła się raptem o 3%.
Pani Marcinkowska, proszę.
Ja nie wiem, czy to nie wystarczy znowu na te planowane podwyżki do tej najniższej krajowej, tak? Czyli tak zrównujemy te wynagrodzenia pracowników kultury z tymi najniższymi wypłatami wszystkich pracowników. Tak nam się to spłaszcza. No nie wiem, to spłaszczanie teraz jest chyba takie w modzie i mam wrażenie, że te jednostki kultury też się po prostu spłaszczają i do tej najniższej kwoty średniej krajowej dociągamy. To takie smutne dla tych pracowników kultury. Tyle. Ja wiem, że Pani nic na to nie poradzi, natomiast ja bym bardzo tu postulowała i prosiła, żeby wziąć może pod uwagę te jednostki kultury też troszkę i tych pracowników, którzy no nie mają żadnych dodatkowych możliwości finansowych i właściwie tak cały czas tylko muszą rozumieć, że im się nie należy i muszą do wszystkiego, ze wszystkiego rezygnować, do wszystkich innych dopłacać. Ja mam takie wrażenie. Dziękuję.
Ja przyznam Pani Marcinkowskiej rację, dlatego że podwyżka płacy minimalnej, która jest dla pracowników głównie, wydaje mi się, niekwalifikowanych, jest znacząca, jeżeli chodzi o procenty, w stosunku do merytorycznych pracowników. I ta różnica między minimalną płacą a płacą pracownika merytorycznego jest coraz mniejsza. Nie wiem, czy Pani Skarbnik to jest 3% tylko, bo podatki będziemy teraz podnosić na poziomie 3,9%. Czy to ta zmiana w wielkości, powiedzmy, subwencji albo dotacji na kulturę nie zwiększa o 3,9 czy tylko 3,0?
Oczywiście tylko o 3,0, ponieważ podatek od nieruchomości to jest raptem łącznie 20 kilka milionów złotych. Jeżeli od 20 kilku milionów złotych zrobimy sobie 4%, to daje nam tylko część budżetu, tak? A subwencja nie wzrosła nam o tyle, ile podwyżki będą planowane. Subwencja wzrasta nam raptem też o 3% w stosunku rok do roku, a pewnie po nowym roku jeszcze zostanie skorygowana w dół. Także kwoty, nie możemy się opierać o samych podatkach od nieruchomości, bo podatki od nieruchomości w dochodach to jest zaledwie tylko część tej kwoty. A resztę nam nie wzrasta. No nie wzrastają nam CIT-y, bo pewnie nam spadną dzięki kolejnym posunięciom rządu. Pewnie wpływy z CIT-u nam spadną. Pewnie odbije się to również na obrocie gospodarczym, czyli spadną nam dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych i te pozostałe źródła dochodów, ponieważ one nie wzrastają nam, są zaplanowane na poziomie roku bieżącego. Idąc tym tropem, tak jak mówię, podatki wzrastają nam o 3,9, inne źródła dochodów nie wzrastają nam wcale, nie wzrastają wcale, wręcz spadają. Na przykład mamy opłatę za wieczyste użytkowanie, w tej chwili przekształconych jest na własność bardzo dużo. Właściwie już wszystkie powinny być te mieszkalne budynki. Nie będzie mieć wpływu wieczystego, gdzieś to trzeba uzupełnić. To nie jest tak, że wszystkie dochody od góry do dołu wzrastają po 3,9, a my instytucji kultury, czy MOSiR-owi, czy innej jednostce tylko pozwalamy zwiększyć budżet o 3%. Bo niestety to są dane dochodowe i one muszą mieć przełożenie na wydatki. Jak będzie nas stać w trakcie roku, to pewnie będą brane pod uwagę również wnioski dyrektorów instytucji kultury o zwiększenie dotacji. Natomiast budżet jest skonstruowany na kwotach takich, jakie mamy. Oczywiście biorąc pod uwagę epidemię koronawirusa, nie jesteśmy w stanie w tej chwili przewidzieć, czy nawet te dane z ministerstwa, które dostaliśmy, będą faktycznie wpływać, bo papier przyjmie wszystko. I tak jak w tym roku mamy 36,5 miliona przez ministerstwo, w cudzysłowie obiecane z tytułu dochodów udziału PIT, a już gotówki nie wpłynęło nam z tego 1,8 mln. I to mówię, to wszystko staramy się robić tak również z ostrożności. Nie można, bo jeżeli się rozda w planach finansowych, właściwie rozdaliśmy co mogliśmy, po to, żeby oświacie zapewnić pewną taki większy spokój, że nie martwią się, że już od września gdzieś tam zacznie brakować pieniędzy, no to odbyło się niestety, ale kosztem innych jednostek. I tak jak mówię, założenie było takie, 3% to i tak jest więcej niż było niejednokrotnie z roku 2020 do 2019. Więc to i tak w planach finansowych przybywa środków, tak jak na przykład chyba muzeum rok do roku przybyło 5 tysięcy złotych. W tej chwili to już jest 3%, to jest kilkadziesiąt tysięcy złotych. To nie jest też taka kwota mała. Natomiast mamy pewne sztywne wydatki. Mamy, tak jak mówię, dotację do ZTM-u, która pewnie będzie niewystarczająca, trzeba będzie jeszcze dopłacić. Też w związku poniekąd z koronawirusem i tymi jakby przejazdami, mniejszymi wpływami z biletów. Tyle, na ile nas było stać w tej chwili, jest rozpisany budżet po stronie dochodowej i w odniesieniu po stronie wydatkowej. Dziękuję.
Dziękuję pani skarbnik. Ja tylko chciałem dodać z punktu widzenia podwyżek dla pracowników kultury. Prosiłbym, nie będziemy składać wniosku na razie, ale prosiłbym, żeby mieć to na uwadze w najbliższej przyszłości, żeby do takiej podwyżki doszło. Ja też chciałbym, żebyśmy zrobili analizę, jak wygląda chociażby sfera kultury z punktu widzenia tego spłaszczenia płac na poziomie niekwalifikowanych pracowników, którzy są na poziomie tej najniższej płacy minimalnej i pracowników merytorycznych. I myślę, że do tego jeszcze wrócimy w przyszłym roku, żebyśmy mieli taką analizę, jak to wygląda, bo ja sobie zdaję sprawę, że jeżeli nie ma podwyżek dla pracowników kultury systematycznych z roku na rok, a one stoją, nie wiem, mógłbym spytać panią radną Marcinkowską, kiedy była ostatnia podwyżka, to się okazuje, że inflacja, która jest obecnie na poziomie 3,5 do 4%, no nawet jak jest jakaś podwyżka, to ta inflacja tą podwyżkę zżera i cały czas jest na tym samym poziomie. To tyle, dziękuję. Chciałbym spytać, kto z Państwa, panią naczelnik poproszę, żeby jak wyliczyła, jaka jest ta różnica w samych płacach. proszę o włączenie mikrofonu.
Tak, już jestem. Więc oczywiście tak na szybko licząc, to jest 7 981 000, oczywiście opierając się na tych danych, które mam. I tak jak pani skarbnik tutaj mówiła, no opierając się na czystych założeniach, porównując założenia do tego, co faktycznie jest w tych budżetach obecnie w budżecie 2021.
Dobrze, dziękuję. Ja jeszcze panią skarbnik chciałem dopytać, bo w wypowiedzi na początku naszej komisji mówiła o tym pani, że różnica między wydatkami bieżącymi i dochodami bieżącymi jest na poziomie, brakuje, żeby zrównoważyć wydatki i dochody, 1 200 000 zł, tak?
Odwrotnie. Odwrotnie. Mamy większe zaplanowane dochody bieżące niż wydatki bieżące, a to jest...
Bardzo cieszę.
To ja również, bo jakby te zmienne są potem, wchodzą nam do wskaźnika tego zadłużenia, czyli jeżeli rok do roku planowaliśmy dochody i wydatki na tym samym poziomie, bieżące mówimy, to ten wskaźnik się pogarsza tak naprawdę. Że sytuacja jest dobra, jeżeli właśnie możemy sobie pozwolić na to, że planujemy dochody bieżące wyższe niż wydatki bieżące i takie założenie mamy na rok przyszły. Jak to będzie wykonane, to będzie zależeć również od wpływów gotówkowych, bo tak jak będę wracać do tego, że papier przyjmie wszystko, tak? Możemy sobie założyć, że będziemy mieć 1 600 000, ale nie będzie obrotu gospodarczego, dostaniemy 1 200 000, czyli nie wpłyną nam te środki fizycznie. Natomiast udało się o taką nadwyżkę operacyjną zaplanować. Dzięki temu mamy spokój, jakby Regionalna Izba Obrachunkowa nie ma powodu do tego, żeby się obawiać, że nie spełnimy gdzieś w kolejnym roku wskaźnika zadłużenia, że wypadniemy po prostu z tego wskaźnika. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Kolejne pytania ze strony Państwa do budżetu. Ja przejdę do tej trzeciej części, bo Pani Marcinkowska spytała o część kulturalną. Ja chciałem spytać o część sportową. Jeżeli chodzi o wydatki MOSIR-u, nie biorę pod uwagę oczywiście tych wydatków inwestycyjnych i tych inwestycji powiedzmy sportowych jest dosyć sporo. Bardziej koncentruje się na działalności bieżącej również naszych klubów sportowych. Prosiłbym tutaj o informację dotyczącą tego, jakie mamy zaplanowane środki i no może nie będę się odnosił do tego, bo każdy zawsze stowarzyszenie składa informacje, jakie chciałbym mieć środki, ale to są tak zwane dla mnie pobożne życzenia. Natomiast realnie o tym, ile w tym roku powiedzmy wydaliśmy, ile mamy w planie na przyszły rok i czy tych środków nam wystarczy. Nie wiem, czy pani burmistrz, czy pani naczelnik. Pani burmistrz, nie słyszymy, proszę mi mikrofon włączyć.
Myślę, że pani skarbnik powinna...
Pani skarbnik, bardzo proszę.
Znaczy ja powiem tak, ja odniosę się, jeśli chodzi do tego, jeśli chodzi o MOSIR. Natomiast jeśli chodzi o dotacje, to jednak mimo wszystko polityka społeczna, bo oni udzielają tych dotacji i takie kwoty były przedstawione. Natomiast mówię, jeśli chodzi o MOSIR, to jest, proszę Państwa, wyjątkowa sytuacja. To jest jedyna jednostka, która chyba czytając w myślach burmistrza zaplanowała wzrost wydatków bieżących rok do roku o 3% i praktycznie nie ścięto im złotówki. Wiadomo, że się ścina, nie ścięto im praktycznie ani złotówki. Jedyną taką niepokojącą właśnie, znaczy nie niepokojącą, bo to wynika jakby z innych uwarunkowań. Chodzi o to, że będą oni realizują jakąś część swoich dochodów w postaci wynajmu sali gimnastycznej i te dochody w związku z tym, że będzie tam trwała inwestycja na tym budynku, to będą mieć mniejsze dochody. I także finalnie jakby dostali tyle, ile chcieli, czyli wzrasta ten budżet o 3% zgodnie praktycznie z ich wnioskiem, który był złożony do projektu budżetu. Natomiast mówię, będą mieli mniejsze dochody, też to jest związane z jakby sprowadzoną na tym budynku inwestycją. Natomiast jeśli chodzi o dotacje dla klubów sportowych, no to jednak Wydział Polityki bym prosiła o informację.
Dziękuję. Panią Naczelnik w takim razie bym poprosił. Pani Naczelnik, chodzi mi o dotacje, które są zaplanowane, jeżeli chodzi o sport. Czy one są na obecnym poziomie, czy wzrosły, czy procent? Proszę nam powiedzieć.
Ja tutaj mam na słuchu moją panią kierownik, która się zajmuje dotacjami i podpowiada mi, że one są na obecnym poziomie.
Tak, taki jak był w tym roku.
Taki, jaki był w tym roku.
Dobrze, ja tam doczytałem, że na kulturę fizyczną mamy przeznaczonych w dotacjach 420 tysięcy, tak?
Tak.
Tak, 420, tak.
Dobrze, dobrze. To tyle pytań z punktu widzenia edukacji, kultury i sportu. Natomiast jeszcze chciałem dopytać, jeżeli Państwo pozwolicie. Chodzi mi w tym momencie, sobie muszę właściwą kartę otworzyć. Dobra, mamy. Chodzi mi o WPI na rok 2021. Chciałem dopytać, jestem na stronie 14 tego WPI, pliku, który otrzymaliśmy jako projekt budżetu na 2021 rok. Chciałem dopytać o ATR-y. Mam tutaj informację, że jest poprawa, mamy wydać w przyszłym roku 8 milionów, jak dobrze widzę, tak, 2021, 8 200 000 na poprawę organizacji ruchu drogowego. Czy ja mógłbym poprosić o informację, jaka ma być ta inwestycja na takim poziomie?
Znaczy, ja mogę się odnieść tylko do kwoty. Te kwoty przedstawił mi MZGK i to jest jakby dokończenie inwestycji tej, która trwa. Jakie konkretnie roboty, no to ja nie jestem w stanie powiedzieć. Natomiast to nie jest, jak Państwo na sesji październikowej była też zwiększana dotacja z tego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę bodajże 3 800 000 i było to też przeznaczone na jakieś dodatkowe, niekwalifikowane wydatki, które w ramach tego dużego zadania będą ponoszone. To właśnie jakby już po tym wprowadzeniu tych środków dostałam informację, że jednak nie będą one w całości wydatkowane w tym roku. I stąd też część ich przechodzi na rok 2021. I z tej kwoty 8 200 000 tylko powiem, że 3 miliony jest właśnie planowane z tych środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pozostała kwota tam jest bodajże, ja już sobie sięgnę do materiału, bo akurat mam. 4 600 000 to będą środki z dotacji unijnej, która wpłynie w przyszłym roku z kolejnej transzy jakby na tą inwestycję. 3 miliony to z tego Funduszu Inwestycji Lokalnych, który może być wydatkowany przez 3 lata, czyli w tym roku dostaliśmy na konto środki około 8,5 miliona złotych i możemy je wydatkować na wydatki tylko i wyłącznie inwestycyjne w latach 2021 i 2022. I do tej kwoty 8 200 000 mamy tylko 600 tysięcy jakby środków własnych i też przesuniętych tak jakby z tegorocznego budżetu, co będzie miało swoje odzwierciedlenie w uchwale w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok, który będzie na sesji grudniowej przedstawiony Państwu.
Dziękuję. Ja Pani Skarbnik pytam dlatego, że pamiętam jak burmistrz mówił, że ścieżki rowerowe już praktycznie są na ukończeniu i dlatego się zastanawiałem, jaka jeszcze część ta inwestycyjna będzie realizowana, że no jest to duża kwota, ponad 8 milionów. Dziękuję, dopytam burmistrza, będę wiedział, co jest planowane. Jeszcze chciałem spytać, chciałem spytać, chociaż pani skarbnik już mówiła, może pani burmistrz albo pani naczelnik troszeczkę będzie wiedziała, chciałem spytać o tą kwotę 1 500 000. Tutaj też burmistrz wskazywał, żeby jakby informować dyrektorów i też pracowników, że to 1 500 000 to jest ta część nie z wydatków bieżących, jeżeli mówię źle, to proszę pani skarbnik, proszę poprawić, tylko z wydatków majątkowych. I ta kwota nie może wejść do płac. I jest przeznaczona tylko i wyłącznie na wydatki majątkowe. A chciałem spytać, czy której szkoły już wiemy, co będziemy z tych pieniędzy robić i jakie byłyby te, powiedzmy, inwestycje?
Szanowny panie przewodniczący, szkoły zaplanowały sobie wydatki inwestycyjne. Póki co nie dyskutowaliśmy jeszcze z burmistrzem, której szkole przekażemy największe środki, która szkoła będzie przeprowadzała remonty. Każda z placówek oświatowych wykazała jednak potrzeby. Placówki szkolne i przedszkolne tam planują pewne roboty. Jest tutaj brany pod uwagę szkoła numer 2, no to głównie korytarze, wojsko, szkoła numer 3, to są podłogi, sala gimnastyczna, szkoła numer 7, również sala gimnastyczna, korytarze. Zadecydujemy, komu najbardziej te pieniądze będą potrzebne i gdzie te remonty trzeba będzie w pierwszej kolejności zrobić. Także jeszcze na dzień dzisiejszy nie mamy takiej pewności, która z tych szkół będzie w pierwszej kolejności remontowana. I są to, tak jak pan powiedział, środki inwestycyjne, nie bieżące.
Tak, tak. Dziękuję bardzo. Jeszcze spojrzę sobie w plik, czy coś sobie zaznaczyłem. Aha, tak. Zaznaczyłem sobie kwotę 300 tysięcy, gdzie ma być odpowiedzialny za inwestycje NZGK. To też jest strona 16. I jest informacja o tym, że na Prochowni ma być zrobiony plac zabaw. Chciałem spytać, czy to ma być nowa inwestycja, co ma być zrobione.
Ja w tym temacie nic nie wiem, może pani skarbnik będzie wiedziała.
Niestety również nie wiem, jakie tam zadanie konkretnie jest zaplanowane, tylko po rozmowie wiadomo, że jednostka składa swoje zapotrzebowanie i potem i ono jest konsultowane z burmistrzem bądź burmistrz Dmitruk, także też prosiłabym dopytać.
Dobrze. Ja już nie mam tutaj pytań, jeżeli chodzi o budżet przyszłoroczny. Czy ktoś z państwa ma jeszcze jakieś pytania, które mógłby zadać w punkcie pierwszym, analiza budżetu 2021? Nie widzę. To przechodzimy do punktu następnego. Momencie, który muszę przewinąć. Punkt następny to jest omówienie materiałów sesyjnych. Czy ktoś z państwa ma pytania, bo nie mamy żadnej uchwały, którą moglibyśmy opiniować. Czy ktoś z państwa ma pytania do tego materiału? Nie widzę, ale ja mam pytanie. Mam pytanie do pani naczelnik albo do pani burmistrz. Chodzi mi o punkt, wprawdzie to będzie opiniować komisja społeczna, ale chciałem spytać o program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Chciałem spytać o to, czy ten program się w jakikolwiek sposób zmienił, oprócz kwot, które zaproponowaliśmy, bo one są również w projekcie budżetu. To proszę mi odpowiedzieć, czy tam zmieniliście państwo jakieś treści? Pani naczelnik, proszę mikrofon włączyć.
Panie przewodniczący, jeżeli mogę, to znowu jestem dziewczynką misowską tutaj, która się oczywiście tym zajmuje. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Gdyby był pan uprzejmy jeszcze raz powtórzyć pytanie, to ja zaraz postaram się odpowiedzieć.
Dobrze. Ja chciałem spytać, czy ten program uległ jakiejś zmianie? Zostały dopisane jakieś, powiedzmy, punkty, skorygowane, czy on uległ zmianie, to po pierwsze. A po drugie, czy kwoty, które zostały zaproponowane, bo ja rozumiem, że to jest kwota chyba zbliżona do roku 2020, czy te kwoty są zbliżone, jeżeli chodzi o propozycję konkursu?
Więc tak, Elu, jeżeli chodzi merytorykę i zadania. Zadania są takie same, jak były w tym roku.
Czyli panie przewodniczący, zadania są takie same jak w tym roku. Nie wiem, czy państwo słyszycie, bo ja mam na głośno mówiącym tak. Jestenko, jesteś słyszalna, że tak powiem.
Aha, dobrze, dobrze. Jeżeli chodzi o pieniążki, które są zabezpieczone w budżecie, to nie są one we wszystkich tych dziedzinach takie same, jak były w tym roku. W niektórych są one pomniejszone, ale wynika to też z tego, że po prostu nie zostały te środki wykorzystane w tym roku w 100%. Więc na przykład na pomoc społeczną w roku bieżącym mieliśmy zaplanowane 60 tysięcy, natomiast na przyszły rok mamy zaplanowane 30. Jeżeli chodzi o przeciwdziałanie patologiom społecznym, to jest dokładnie ta sama kwota i to jest 150 tysięcy. Jeżeli chodzi o oświatę, to mieliśmy 20 tysięcy w roku bieżącym. Na przyszły rok mamy zaplanowane 15 tysięcy i jest to też kwota wystarczająca, patrząc na realizację zadań tegorocznych i ilość ofert, które wpłynęły. Jeżeli chodzi o zadanie z kultury, mieliśmy 65 tysięcy, na przyszły rok jest zaplanowane 55 tysięcy, czyli 10 tysięcy mniej, ale też myślę, że jest to kwota absolutnie wystarczająca. Natomiast tutaj właśnie jedną rzecz, w sumie dobrze, że rozmawiamy, bo sprawdziłam to i tak, jeżeli chodzi o ten sport, to tak naprawdę mamy o 20 tysięcy więcej niż w projekcie budżetu z roku 2020. Więc teraz 420 tysięcy, a było 400.
Tak, tak myślałem, ale nie chciałem jakby mówić, że jest inaczej, ale tak mi się wydawało, że różnica jest 20 tysięcy. Dobrze?
20 tysięcy jest różnicy, tak, tak, tak. To teraz już mam to zweryfikowane i jest to już na pewno ostateczna moja odpowiedź.
Dobrze, bardzo dziękuję. W takim razie ja nie mam więcej pytań dotyczących spraw, które będą miały miejsce na tych materiałów, które otrzymaliśmy. Czy ktoś z państwa jeszcze chciał dopytać o materiał na sesję? Nie widzę. Wobec tego przejdziemy do punktu ostatniego. Ostatni punkt to są sprawy różne. Kto z państwa chciał zabrać głos w tym temacie? Proszę, pan Marcin, radny Marcin Gadecki.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja chciałbym podziękować za otrzymaną odpowiedź, którą otrzymałem na ostatniej komisji. To dotyczyło zarówno kontroli, które były prowadzone doraźnych przez kuratorium, jak również za odpowiedź, którą otrzymałem dotyczącą zakupu monitora w Szkole Podstawowej nr 7. Natomiast myślę, że tu ta odpowiedź, którą napisał dyrektor szkoły, to chyba bardzo dużo dyrektor miał czasu, udzielając takiej odpowiedzi, robiąc jeszcze zdjęcia i w odpowiedzi podając parametry techniczne monitora. Nie to było intencją mojego pytania. No wystarczyło tylko w tej odpowiedzi uwzględnić, że to nie chodziło tylko i wyłącznie o monitor, ale o oprogramowanie wraz z komputerem i wówczas nawet takiego pytania z mojej strony by nie było. Także dziękuję bardzo. Drugą kwestię, którą chciałbym też odnieść się dotyczącą też poprzedniej komisji, to jest, padło na poprzedniej komisji taka uwaga, że komisja nasza bardzo dużo wniosków podejmuje i proszę państwa, od początku kadencji, w tej chwili już rozpoczynamy trzeci rok naszej kadencji, komisja nasza edukacji, kultury i sportu podjęła dwa wnioski. Jeden wniosek to był w październiku 2018 roku, to był wniosek ponowiony z poprzedniej kadencji z czerwca 2018 roku, dotyczący zwiększenia kwoty na upowszechnienie kultury fizycznej o kwotę 100 tysięcy złotych. I drugi wniosek to był wniosek, który został złożony na poprzedniej komisji. Także w przeciągu tych 2 lat komisja nasza 2 wnioski złożyła do ministra. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Ktoś z Państwa chciał zabrać głos? Proszę, Pani Naczelnik.
Panie Przewodniczący, ja tutaj w odpowiedzi do Pana Radnego Gadeckiego. Ja myślę, Panie Radny, że to chyba bardziej była odpowiedź dla mnie, jako dla Naczelnika, dlatego że ja zapytałam, skąd wyniknęła ta taka chyba lapsus językowy, że był monitor i było kwota 14 tysięcy i myślę, że Pan Dyrektor po prostu chciał pokazać, że no może niekoniecznie to nazewnictwo było dobre, natomiast no jest to monitor, który kosztuje 14 tysięcy i jak gdyby chciał wyjaśnić, skąd te 14 tysięcy, także myślę, że tu nie ma żadnych takich negatywnych oddźwięków, że ktoś zapytał. Także myślę, że tylko taka była intencja.
Dobrze, proszę. Pan Marcin Gadecki.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, absolutnie nie odczułem tego, że tu był jakiś oddzielny odbiór negatywny. Szanowni Państwo, jesteśmy po to radnymi, żeby pytać. Każdy z nas może zadawać pytania. Przypominam, że Rada Miejska jest organem kontrolnym i kontroluje pracę burmistrza. W związku z tym, jeśli mamy jakieś pytania, no to one jak najbardziej są zasadne. I to pytanie, które zadałem, że monitor kosztuje 14 tysięcy, nie było jak najbardziej zasadne, gdyż dotyczyło to również w tej samej kwocie zakupu laptopa wraz z oprogramowaniem, łącznie z przeszkoleniem pracownika. Także stąd moje pytanie. Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Dobrze, dziękuję. Ktoś jeszcze z Państwa, bo ja sobie zostawiam oczywiście na koniec moje ewentualnie sugestie. Proszę, Pani Radna Marcinkowska.
Ja mam jeszcze takie jedno pytanie, ponieważ to są sprawy różne. Czy wiadomo, czy już został złapany, namierzony sprawca wczorajszego podpalenia na placu zabaw przy szkole numer 2? Na tym nowym, takim pięknym z budżetu, czy już coś wiadomo na ten temat, czy tam monitoring zadziałał i ta osoba, a ewentualnie te osoby zostały już namierzone? Może pani naczelnik, może pani burmistrz coś wiedzą?
Do mnie nie dotarły jakieś tam informacje, czy ten sprawca został złapany. Także nie znam nic wiadomo w tym temacie.
Mhm. Tak pytam z ciekawości, bo ręce opadają po prostu czasami.
Ja myślę, Pani Radna, że na ten moment próbujemy zlokalizować chyba z monitoringu, kto tam się pojawił i Pani Dyrektor, jak tylko ustali, to przekaże taką informację, także wtedy będziemy mogły się podzielić tą wiedzą, mam nadzieję.
Dobrze, dziękuję. Pani Ewa Prączek.
Ja chciałam powiedzieć, że monitoring zadziałał, 5 osób zostało namierzonych, są to siebie naszej szkoły. Z rodzicami już pani dyrektor rozmawiała, no i sprawą zajęła się policja.
Dobrze, dziękuję. Wobec tego ja chciałem poruszyć parę tematów. Pierwszy, chciałem jakby pytać, żeby wiedzieć, czy biorąc pod uwagę, bo o tym żeśmy rozmawiali we wrześniu, biorąc pod uwagę obecny budżet, jest możliwość, żeby były wypłacone nagrody nauczycielom i żeby była nagroda burmistrza.
Nie ma takiej opcji, nikt w mieście nie dostanie nagrody. Żadna jednostka, żadna sfera budżetowa nie będzie miała w tym roku nagrody.
Dobrze. Kolejna moje pytanie jest skierowanie do Pani Burmistrz i do Pani Naczelnik. Ja w październiku nie uczestniczyłem w komisji, bo oczywiście ten temat bym przypomniał, dlatego że byłem chory. Natomiast chciałem wrócić do pytania, które zadałem we wrześniu. W czerwcu żeśmy rozmawiali o nowym regulaminie i zadałem pytanie dotyczące, jak będą wypłacane w szkołach te elementy, które nie mogły znaleźć się w regulaminie, bo zostały wykreślone z uwagi na to, że radca prawny nas zapewniał, że one nie mogą się znaleźć w regulaminie i tak został skonstruowany regulamin, że tych zapisów nie ma. Ja chciałem się spytać, bo mam głosy z różnych szkół, że jest to bardzo różnie interpretowane i wypłacane przez dyrektorów szkół. I poprosiłbym, bo mówiłem też o tym, czy te, bo tak żeśmy rozmawiali w czerwcu na ten temat, że zostanie przygotowane przez radcę prawnego wytyczne dla dyrektorów szkół, jak należy się odnieść do tych dni, które są, powiedział, takie specjalne z punktu widzenia pracy w szkole.
Może odniosę się do tego pytania pana radnego. O ile dobrze pamiętam, pytał pan o zielone szkoły, wycieczki, pytał pan również o rozpoczęcie, zakończenie roku szkolnego, o Dzień Edukacji Narodowej, o nadgodziny. Więc te dni, czyli rozpoczęcie, zakończenie i Dzień Edukacji, będzie płacony tym 3,6, czyli taką średniówką urlopową. Za udział w zielonych szkołach niestety będzie płacone z kodeksu pracy. Nie możemy tutaj dawać nadgodzin, możemy dawać dzień wolny bądź dodatek motywacyjny, a pracę w niedzielę nadgodziny. Za wycieczki teraz nie będziemy potrącać nadgodzin oczywiście, bo pracownik był w pracy, to tutaj jest rzecz jasna oczywiście. No i jeżeli pracuje poza miejscem jak gdyby pracy, no to też może go gratyfikować dyrektor nagrodą bądź dodatkiem motywacyjnym. Nie wiem jeszcze o co panu...
Tam jeszcze mieliśmy wykreślony punkt dotyczący zawodów sportowych, ale rozumiem, że to jest analogicznie jak wycieczki szkolne, tak?
Tak jest.
Chciałem jeszcze spytać o rozpoczęcie roku szkolnego, zakończenie roku szkolnego.
No już odpowiedziałam panu, jeżeli było już w planie uwzględnione jakaś tam liczba godzin ponadwymiarowych, ono będzie liczone z współczynnika 3,6.
A czy pani burmistrz, chciałem spytać, sprawdziła, czy tak są wypłacane te środki we wszystkich szkołach? Bo ja mam sygnały, że nie jest to tak wypłacane.
Z tego, co już mi jest wiadomo, nie było wypłacane w szkole numer 3, ale zostało to wyrównane.
Wyprostowane, dobrze. A jeżeli chodzi o, powiedzmy, nie wiem, bo tam wchodził w grę też 2 września, 3 września, bo jest jakiś plan, powiedzmy, który jest tworzony przez dyrektora szkoły, jeżeli chodzi o siatkę godzin, że na przykład 2 września ktoś miał zaplanowane, nie wiem, 6 godzin, a dyrektor zorganizował, powiedzmy, tak pracę, że były godziny na przykład wychowawcze. To jak należy to, powiedzmy, zinterpretować, jeżeli chodzi o płacę?
Ja myślę, że 2-3 września płacimy już zgodnie z planem.
Czyli zgodnie z planem.
Dyrektor musi zaangażować tak pracownika, żeby był te godziny z planu.
Oczywiście. Ma pani burmistrz rację, bo ja też uważam, że jak jest zgodnie z planem, to każdy powinien dostać takie zadania, żeby mógł wypracować taką ilość godzin, żeby za te godziny mógł mieć zapłacone. Pani wcisło się włączyła, ja proszę, bo ja jeszcze nie skończyłem, ale proszę, jeżeli ma pani pytanie, proszę.
Tak, ja nie pamiętam tego regulaminu już w tej chwili, tu upłynęło troszeczkę czasu, ale miałam pytanie od jednej nauczycielki, czy będą płacone pieniądze za sprawdzanie prac języka polskiego, bo kiedyś były płacone, a podobno teraz już nie są te pieniążki egzekwowane, nie są płacone. Ja nie pamiętam tego regulaminu w tym punkcie, ale proszę o wyjaśnienie.
W poprzednim regulaminie też nie było takiego zapisu, że płacimy za dodatkowe sprawdzanie pracy klasowych z języka polskiego. Ja przypominam państwu, że nauczyciel ma 40-godzinny tydzień pracy, a z pensum, no to ma te 18 pensum, bądź 22-26, zależy jaki wykonuje, czego uczy, prawda? Więc wobec czego, jeżeli ma 18 godzin pensum, pozostaje mu jeszcze 22 godziny dodatkowych godzin na sprawdzanie prac, spotykanie się z rodzicami, na zebrania. Także nie bierzemy pod uwagę w ogóle dodatkowych płac za sprawdzanie prac języka polskiego.
Dobrze. Pani burmistrz, ja może jeszcze przeczytam te punkty, które żeśmy wykreślili, żebyśmy się do tego odnieśli. Zawieszenie zajęć związane z epidemią i mrozem. Taki mieliśmy punkt. Jakby się pani odniosła do tego? No teraz mamy epidemię.
Godziny niewypracowane nie są płacone.
Godziny niewypracowane, czyli jeżeli pracujemy, to mamy wypłacone, tak? Dobrze. Zaraz przeczytam następnym. No o tym już żeśmy mówili, wycieczkach i imprezach. Konferencje metodyczne, myślę, że to jest tak jak punkt wcześniejszy, czyli wycieczki, bo pracownik wykonuje pracę, tak, panie burmistrz? Jeżeli ktoś bierze, jedzie na szkolenie, nie realizuje, ale pracuje, bo się dokształca. Czy tak to należy rozumieć?
Akurat do tego radca prawny się nie odniósł, powiem szczerze. Dopytamy jeszcze w tym...
To bardzo proszę o dopytanie, bo to jest jakby punkt ważny. Nauczyciel, chociaż minister teraz widzę, że zmienia strategię, uważa, że szkolenie dodatkowe, zaraz panu oddam głos, szkolenie dodatkowe nie jest potrzebne, no ale to zobaczymy, jak się ta sytuacja rozwinie, ale tutaj bym poprosił panią burmistrz o to, żeby radca prawny się odniósł, o tym żeśmy mówili. Sprawa rekolekcji.
No sprawa rekolekcji, no to idzie z dziećmi, prawda?
Idzie z dziećmi, czyli jest tak płacone, tak dyrektor ma zorganizować, ile który nauczyciel ma lekcji, tak żeby tyle mógł wypracować, tak?
Tak, to rozumiem ja.
Dobrze. Teraz jeżeli chodzi o Dzień Edukacji Narodowej, bo pani burmistrz chyba mówiła o tym.
No, to rozpoczęcie, zakończenie i Dzień Edukacji Średniej.
Średnia. Dobrze. To może pan Marcin Gadecki, a ja sobie jeszcze popatrzę, co mam do pytania.
Ja chciałbym się, panie przewodniczący, szanowni państwo, chciałbym się odnieść do tego, do tej kwestii, której poruszył pan przewodniczący, mianowicie dotyczących szkoleń. Szanowni państwo, jeśli nauczyciel udaje się na szkolenie i nie ma go w pracy, to on otrzymuje delegację od dyrektora szkoły, czyli dyrektor, nie chodzi mi o delegację finansową, jeśli oczywiście to szkolenie jest kilkudniowe, to wszystko jest zgodnie z obowiązującymi przepisami. Natomiast jeśli to szkolenie odbywa się w czasie lekcji i to dyrektor absolutnie przecież musi wyrazić zgodę na udział w szkoleniu takiego nauczyciela. Także tu chyba innej możliwości sobie nie wyobrażam, żeby ten dzień był traktowany jako dniem nieobecności w pracy i żeby nauczyciel miał za ten dzień wpisanych 0 godzin. Skoro z potrzeby szkoły wynika, że dyrektor oddeleguje nauczyciela na szkolenie, to w związku z tym przecież normalną rzeczą jest, że ta osoba jest w pracy i myślę, że dzieje się tak również we wszystkich jednostkach i innych zakładach pracy. Dziękuję bardzo. Nie ma takiej możliwości, żeby uczestniczyć w szkoleniu i być nieobecnym w pracy, chyba że to jest szkolenie związane z jakąkolwiek inną działalnością tej osoby, która uczestniczy w tym szkoleniu. Wówczas, jeśli dyrektor nie wyrazi zgody, są inne formy nieobecności usprawiedliwionej w pracy, wówczas taki nauczyciel urlop bezpłatny może sobie wziąć, jeśli to będzie szkolenie, na które nie wyrazi dyrektor zgody i dotyczyło innej dziedziny niż oświata czy wychowanie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pani naczelnik.
Ja tutaj jeszcze pozwolę sobie dodać z perspektywy dyrektora. Szanowni państwo, na wszelkich szkoleniach kuratoryjnych podkreślane jest to, że nauczyciel, tak jak tutaj już pani burmistrz mówiła, pensum ma jedno, a 40-godzinny tydzień pracy to drugie. I wszelkie szkolenia nie powinny odbywać się kosztem realizacji podstawy programowej, czyli nauczyciel powinien de facto szkolić się po zajęciach. Oczywiście zdarzają się sytuacje, kiedy nie ma możliwości, bo dane szkolenie dedykowane nauczycielowi jest w czasie zajęć i to jest oczywiste. Natomiast tutaj, pani radny, pozwolę sobie się z panem nie zgodzić, w związku z tym, że na urlop bezpłatny zgodę musi wyrazić dyrektor, a dyrektor tego to nie musi tego zawsze robić. Urlop bezpłatny jest tylko i wyłącznie decyzją dyrektora. Jeżeli chodzi o szkolenia, to zwraca się uwagę na wszelkich kuratoryjnych naradach, żeby jednak te szkolenia były po procesie dydaktycznym, żeby nie zakłócało to realizacji podstawy programowej. Ale oczywiście zgadzam się z tym, że jeżeli dyrektor deleguje nauczyciela na szkolenie, to wtedy dyrektor może normalnie zapłacić za zajęcia, ponieważ jest to w trakcie zajęć danego nauczyciela. Dziękuję.
Dziękuję. Pan Marcin Gadecki.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, odniosę się do słów, które powiedziała w tej chwili Pani Naczelnik. Absolutnie się z Panią zgadzam co do urlopu bezpłatnego. Na urlop bezpłatny musi wyrazić zgodę dyrektor. Ja powiedziałem, że jest to inna forma, jedyna praktycznie, usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela. Nauczyciele nie posiadają urlopu, jedyne urlopy, jakie mają nauczyciele, są to urlopy okolicznościowe z tytułu śmierci członka z rodziny bądź opieki nad dzieckiem do lat 14. Urlop bezpłatny, jak i na pozostałe urlopy okolicznościowe, oczywiście dyrektor musi wyrazić zgodę, innej możliwości nie ma. Także to jest dla mnie całkowicie zrozumiałe. Ja tylko podałem taką informację z tego, co Pan Przewodniczący mówił czym się kierował, to wyglądałoby po prostu, że uczestnictwo w szkoleniach, w których w konferencjach czy innych formach doskonalenia zawodowego, i to my nie decydujemy o tym, kiedy odbywają się te formy doskonalenia, tylko ktoś to organizuje i w takich godzinach, a nie w innych. I jeśli dyrektor wyrazi zgodę, to jest absolutnie obecność nauczyciela w pracy. I ja nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że wtedy ten nauczyciel byłby nieobecny w szkole. Natomiast dodałem inny przykład, że jeśli nauczyciel doskonaliłby się w innej dziedzinie, która nie związana jest bezpośrednio z procesem nauczania, to wówczas musi inną tą formę, za którą absolutnie nie będzie miał zapłacone. No i oczywiście dyrektor wyrazi zgodę na taki urlop bezpłatny. Także tu tylko chodzi o ten intencją, tak myślę, Pana Przewodniczącego było o te szkolenia, na które oddelegowany jest nauczyciel przez dyrektora szkoły, bo gdzieś też takie wątpliwości pojawiały się. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Ja jeszcze chciałem spytać o interpretację szkoleń, które odbywają się w sobotę lub w niedzielę.
Dopytamy się, ale jeżeli szkolenie jest w sobotę i w niedzielę, no to ewentualnie, tak jak powiedziałam, tak jak z wycieczkami, może dyrektor dać większy motywacyjny bądź nagrodę w niedzielę. No dopytam się, naprawdę nie wiem, jak to wygląda, czy mu się zwraca dzień wolny, czy mu się wypłaca nadgodziny. Dopytam.
Bo to jest taka...
Jeszcze szczegółowo.
Niektóre szkolenia się też...
Nie, dniowe, że się wyjeżdża piątek, weekendowe szkolenia, także dopytamy w tym zakresie.
Dobrze, bardzo dziękuję. Ktoś jeszcze z Państwa ma pytania? Ja jeszcze chciałem poprosić Państwa, bo już w najbliższym czasie będę wysyłał też plan pracy Komisji na 2021 rok. Dziękuję Pani Beacie Marcinkowskiej i Panu Gadeckiemu za propozycję tematów, jeżeli chodzi o naszą komisję. Chciałem spytać Panią Naczelnik, czy Państwo jako Wydział zaproponujecie jakiś temat, który dla Was jest istotny, którym moglibyśmy się zająć w następnym roku. Jeżeli tak, to bardzo proszę o tą informację, bo tematy, które były do tej pory proponowane, zawsze były ciekawe i mogliśmy sporo podyskutować, chociażby na temat tej indywidualizacji procesu nauczania, gdzie dyrektorzy przygotowali ten temat. Mieliśmy dużo pytań, wątpliwości. ale dzięki temu mogliśmy się z tematem zapoznać. To jeżeli mogę panią naczelnik poprosić, to bym poprosił, żeby może do końca jeszcze tego tygodnia mi wysłać, jeżeli są jakieś propozycje, a ja w przyszłym tygodniu już przygotowałbym plan pracy komisji. Będziecie państwo mieli ten plan pracy komisji wysłany z propozycją sesji, bo będziemy te plany komisji zatwierdzać. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Ja wyczerpałem swoje pytania. Jeżeli, proszę, panie burmistrz.
Szanowni państwo, my codziennie robimy takie raporty odnośnie koronawirusa. Myślę, że one dla państwa też będą ciekawe. Nie będę tu chciała państwu teraz szczegółowo opowiadać o tym, co się w placówkach oświatowych dzieje pod kątem koronawirusa, ale powiem, że na dzień dzisiejszy mamy kilka takich sytuacji podbramkowych. Jest to sytuacja związana z koronawirusem w przedszkolu numer 9, gdzie najprawdopodobniej dojdzie do zamknięcia całego przedszkola, ponieważ do dzisiaj na kwarantannie jest 80 dzieci, od jutra następna grupa 20 maluchów jest w kwarantannie i tu mamy problem z kadrą pedagogiczną, bowiem duża ilość nauczycieli jest po prostu chora. Ja powiem, że na dzień dzisiejszy mamy 38 nauczycieli chorych. Nie powiem, czy oni wszyscy mają koronawirusa, bo takiej wiedzy nie mamy. Mamy 30 pracowników obsługi również chorych. Borykamy się z tymi trudnościami, staramy się przerzucać pracowników z jednej placówki do drugiej, dlatego te raporty są konstruowane i tak też do przedszkola numer 9, ponieważ cała kuchnia, czyli wszyscy pracownicy kuchni tam po prostu są chorzy. Oddelegowaliśmy pracowników tejże też kuchni ze szkoły numer 3 i ze szkoły numer 1. To też dla państwa wiedzy, że staramy się jakoś kontrolować całą tą sytuację i radzić sobie, żeby nie pozostawić rodziców bez możliwości posłania dzieci do przedszkola, żeby mogli oni świadczyć swoje stosunki pracy, ale na dzień dzisiejszy zanosi się na to, że jednak w przedszkole numer 9, jeżeli sytuacja nie zostanie opanowana i nauczyciele nam nie powracają z tej kwarantanny bądź z izolacji, a na to się zanosi, w przedszkole to będzie zamknięte od przyszłego tygodnia. Jeszcze w tym tygodniu sobie jakoś tam poradzimy. Zostanie zaangażowany dyrektor również do procesu dydaktycznego, tak jak to do tej pory się dzieje, bo wicedyrektor jest chory. Kontrolujemy, jak to wygląda w innych placówkach przedszkolnych. Tam, powiem szczerze, no, mamy na styk. Także no, tu tylko w szkołach jest sytuacja klarowna, bo jest nauczanie zdalne i nie ma takiej potrzeby, żeby czegokolwiek nie prowadzić. Na dzień dzisiejszy w żłobku sytuacja jest też jeszcze pod kontrolą, bo chodzi dzieci 50% zapisanych, a tam jest zapisanych 80 dzieci, czyli 50-40 dzieci jest w żłobku, czyli nadal sytuacja jest opanowana z placówek tych MOSIR, MOPS, DPS. Mieliśmy sytuację pojawienia się jednej osoby chorej w DPS-ie. Tu troszeczkę sytuacja się skomplikowała, bo dyrektor przerażony całą tą sytuacją dokonał przebadania wszystkich pracowników i wszystkich podopiecznych. Na szczęście tam nie rozsiała nam się epidemia. W MOPS-ie po sytuacji, gdzie było dużo zachorowań, powracały osoby i tam na dzień dzisiejszy mamy 100% frekwencję, czyli wszyscy pracują, niektórzy zdalnie, niektórzy w miejscu. No, mamy cały zestaw, jeżeli państwo będziecie chcieli kiedyś zerknąć w tą dokumentację, jesteśmy do dyspozycji. Tyle mam w związku z koronawirusem i w placówkach oświatowych i w placówkach podległych pod politykę społeczną. A sami państwo wiecie, że nauka zdalna będzie trwała do końca tego roku. Potem dzieci idą na ferie, które będą się odbywały w całej Polsce. Także do 17 stycznia, no niestety, nie powrócimy do naszych placówek. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Ktoś z państwa jeszcze ma pytania? Proszę, pani radna Marcinkowska.
Czyli panie burmistrz, rozumiem, że tej nieobozowej akcji zimowej harcerskiej nie będzie.
Dobrze pani rozumie, nie będzie.
żadnych zimowisk. Dobrze, dziękuję.
Dziękujemy.
Dobrze. Rozumiem, że wyczerpaliśmy tematy, pytań już nie ma. Dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie. Zamykam posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Do widzenia.
Do widzenia.
Do widzenia. Dziękuję.
Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję.